Przyjdź, Duchu, nasz boski Pocieszycielu. Tyś zjednoczeniem Ojca i Syna Bożego. Twoje przyjście jest szczytem dziwów Bożych dokonanych wśród nas. Ty darzysz życiem wszystko. Ty przychodzisz odnowić oblicze ziemi. Ty kierujesz poruszeniami naszych serc. I Ty prowadzisz ludzi do miłości. Twoje tchnienie daje nam łaskę miłowania i Ty nas swą mocą przemieniasz. Uczyń nas pomocnikami ludzi uciśnionych, siłą dla słabych, wsparciem w ciężkiej próbie, budowniczymi pokoju. Spraw, abyśmy byli zanurzeni w Bogu i niech Twa miłość zbliża i jednoczy wszystko, co jest. Prosząc o potrzebne dary Ducha Świętego, rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą katechezę. Do naszych dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą wędrówkę drogami naszej wiary. Ostatnie tematy dotyczą zagadnień związanych z Kościołem. Temat dzisiejszej katechezy: Kościół jest powszechny. Co to znaczy powszechny? Każdy Kościół partykularny jest powszechny. 830 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Co to znaczy powszechny? Słowo powszechny, katolicki, oznacza uniwersalny, czyli cały lub zupełny. Kościół jest powszechny w podwójnym znaczeniu. Kościół jest powszechny, ponieważ jest w nim obecny Chrystus. Tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny. Istnieje w nim pełnia ciała Chrystusa zjednoczona z głową, w wyniku czego Kościół otrzymuje od Niego pełnię środków zbawienia, której on chciał mu udzielić. Poprawne i pełne wyznanie wiary, integralne życie sakramentalne, posługa święceń w sukcesji apostolskiej. W tym podstawowym znaczeniu Kościół był już powszechny w dniu Pięćdziesiątnicy. I tak będzie aż do dnia Paruzji. Kościół jest powszechny, ponieważ został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego. W Konstytucji Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium czytamy: do nowego ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie. Dlatego lud ten, pozostając ciągle jednym i jedynym, powinien się rozszerzać na cały świat i przez wszystkie wieki, aby spełnił się zamiar woli Boga, który stworzył na początku jedną naturę ludzką i swoje dzieci, które były w rozproszeniu, postanowił w końcu zgromadzić w jedno. To znamie powszechności, które zdobi lud Boży, jest darem samego Pana. Dzięki temu darowi Kościół katolicki skutecznie i ustawicznie dąży do ponownego zespolenia całej ludzkości wraz ze wszystkimi jej dobrami z Chrystusem głową w jedności Jego ciała. Każdy Kościół partykularny jest powszechny. Kościół Chrystusa jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych, miejscowych zgromadzeniach wiernych, które, o ile trwają przy swoich pasterzach, nazywane są w Nowym Testamencie kościołami. Dzięki głoszeniu Ewangelii Chrystusa gromadzą się w nich wierni i celebrowane jest misterium Wieczerzy Pańskiej. W tych wspólnotach, choć nieraz są one szczupłe i ubogie, albo żyją w rozproszeniu, obecny jest Chrystus, którego mocą jednoczy się jeden święty, katolicki i apostolski Kościół. Przez Kościół partykularny, którym jest na pierwszym miejscu diecezja lub eparchia, rozumie się wspólnotę wiernych chrześcijan w jedności wiary i sakramentów z ich biskupem wyświęconym w sukcesji apostolskiej. Kościoły partykularne są uformowane na wzór Kościoła powszechnego. W nich istnieje i z nich składa się jeden i jedyny Kościół katolicki. Kościoły partykularne są w pełni powszechne. Przez jedność z jednym z nich, z Kościołem rzymskim, który przewodniczy w miłości. Dlatego z tym Kościołem, na mocy jego wyjątkowego pierwszeństwa, musiały zawsze zgadzać się w sposób konieczny wszystkie Kościoły, to znaczy wierni całego świata. Istotnie od wstąpienia do nas słowa, które stało się ciałem, wszystkie kościoły chrześcijańskie na całym świecie uznały i uznają wielki Kościół, który jest tutaj w Rzymie, za jedyną podstawę i fundament, ponieważ zgodnie z obietnicą samego Zbawiciela bramy piekielne nigdy go nie przemogą. W dokumencie Soboru Watykańskiego II w Konstytucji Lumen Gentium czytamy: strzeżmy się poglądu, że Kościół powszechny jest sumą lub, jeśli wolno powiedzieć, federacją kościołów partykularnych. Sam Kościół powszechny w swoim powołaniu i w swoim posłaniu, skoro zapuszcza korzenie na terenach o różnych warunkach kulturowych, społecznych i ustrojowych, przybiera w każdej części globu inny wymiar zewnętrzny i odmienne rysy. Bogata różnorodność dyscyplin kościelnych, obrzędów liturgicznych oraz dziedzictwa teologicznego i duchowego, właściwa kościołom lokalnym, dążąc do jedności, jeszcze wspanialej ujawnia powszechność niepodzielnego Kościoła. Drodzy Państwo, Kościół jest ludem nowego przymierza. I ten lud Boży ma charakter uniwersalny. Sobór Watykański II naucza, że lud mesjaniczny, choć nie obejmuje aktualnie wszystkich ludzi, a nieraz nawet okazuje się małą trzutką, jest przecież potężnym zalążkiem. Zalążkiem jedności, nadziei i zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. Lumen Gentium numer 9. Uniwersalizm Kościoła jako ludu Bożego odpowiada najściślej objawionej prawdzie o Bogu jako Stwórcy wszystkiego, co istnieje, Odkupicielowi wszystkich ludzi, Sprawcy świętości i życia, który działa we wszystkich mocą Ducha Świętego. Stare przymierze ograniczało się do jednego, przez Boga wybranego ludu, do Izraela. Jednakże i w Starym Testamencie nie brak wypowiedzi wskazujących na przyszły uniwersalizm. Jest o nim mowa w obietnicy, jaką Bóg uczynił Abrahamowi: przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Obietnica ta została wielokrotnie odnowiona i rozciągnięta na wszystkie ludy ziemi. Inne teksty wyjaśniają i dodają, że to powszechne błogosławieństwo będzie przekazane dzięki potomstwu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Podobną perspektywę, choć w innych słowach, ukazują prorocy, zwłaszcza księga Izajasza. stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakubowego. Niech nas nauczy dróg swoich. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Prorok Izajasz, rozdział 2. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Izajasz, rozdział 25. Od Deutero Izajasza pochodzą słowa odnoszące się do sługi Jahwe. Ja, Pan, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów. Znamienna jest także Księga Jonasza, opisująca misję proroka w Niniwie, poza zasięgiem Izraela. Te przytoczone fragmenty biblijnych tekstów, a także inne, pomagają nam zrozumieć, że lud wybrany Starego Przymierza jest zapowiedzią i przygotowaniem przyszłego ludu Bożego o zasięgu uniwersalnym. Dlatego po zmartwychwstaniu Chrystusa dobra nowina głoszona jest przede wszystkim Izraelowi. Założycielem nowego ludu był Jezus Chrystus. Już w pierwszych latach jego życia starzec Symeon odczytał w nim światłość na oświecenie ludów. Zgodnie ze słowami proroctwa Izajasza, które przytoczyliśmy wyżej. On otworzył drogę ludów do uniwersalizmu nowego ludu Bożego, jak pisze święty Paweł. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. List do Efezjan, rozdział 2. Dlatego nie ma już Żyda ani poganina, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. List do Galatów. Apostoł Paweł stał się głównym pionierem nowego ludu Bożego o zasięgu uniwersalnym. Jego zwłaszcza nauczanie i działalność, mająca swe źródło w samym Jezusie, przyczyniła się do umocnienia w Kościele głębokiego przekonania o prawdzie, że w Jezusie Chrystusie wszyscy zostali wybrani, bez żadnej różnicy narodu, języka i kultury. Jak mówi Sobór Watykański II, lud mesjaniczny, który rodzi się z Ewangelii i odkupienia przez krzyż, jest potężnym zalążkiem jedności, nadziei i zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. Lumen Gentium, rozdział 9. Potwierdzenie tego uniwersalizmu ludu Bożego w Nowym Przymierzu spotykamy w dążeniach i wysiłkach, z jakimi narody, zwłaszcza w epoce współczesnej, szukają jedności i pokoju. Angażując się na polu życia międzynarodowego i jego organizacji. Kościół w świetle swego powołania i pierwotnego posłannictwa nie może czuć się wyłączony z tego historycznego procesu. Sobór mówi, że lud mesjaniczny, Kościół, ustanowiony przez Chrystusa dla wspólnoty życia, miłości i prawdy, używany jest również przez Niego za narzędzie zbawienia wszystkich i posłany jest do całego świata jako światłość świata oraz sól ziemi. Owo otwarcie na cały świat, na wszystkie narody i na wszystko, co ludzkie, należy do samej konstytucji Kościoła. Płynie ona z uniwersalizmu odkupienia w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa. znajduje swoje potwierdzenie w dniu Pięćdziesiątnicy poprzez zesłanie Ducha Świętego na apostołów i pierwszą wspólnotę Kościoła w Jerozolimie. Od tamtej pory Kościół ma świadomość, że powołanie ludu Nowego Przymierza jest uniwersalne. Bóg powołał do swego ludu całą wspólnotę tych, co z wiarą spoglądają na Jezusa, sprawcę zbawienia i źródło pokoju oraz jedności. Ta zgromadzona wspólnota to Kościół ustanowiony, aby był dla wszystkich razem i dla każdego z osobna widzialnym sakramentem owej zbawczej jedności. Mając rozprzestrzenić się na wszystkie kraje, Kościół wchodzi w dzieje ludzkości, wykraczając równocześnie poza czasy i granice ludów. Dalej Sobór uczy, podobnie jak Izrael wedle ciała, wędrujący przez pustynię, nazwany jest Kościołem Bożym, tak nowy Izrael, który żyjąc w doczesności, szuka przyszłego i trwałego miasta, również nazywa się Kościołem Chrystusowym, jako że Chrystus nabył go za cenę krwi swojej, swoim duchem go napełnił i w stosowne środki widzialnego i społecznego zjednoczenia wyposażył. Uniwersalizm Kościoła odpowiada więc transcendencji zamysłu Boga, który działa w dziejach człowieka powodowany miłosierdziem i który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Ta zbawcza wola Boga Ojca stanowi rację i cel działalności Kościoła, który od samego początku pragnie odpowiedzieć na powołanie jako lud mesjaniczny Nowego Przymierza poprzez swój dynamiczny uniwersalizm. Apostoł narodów Paweł z Tarsu otrzymuje od Jezusa Chrystusa takie zlecenie i zapewnienie. Obronię cię przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga, aby przez wiarę we mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi. Dzieje apostolskie, rozdział 26. Nowe przymierze, do którego powołana jest ludzkość, jest jednocześnie przymierzem wiecznym. I dlatego lud mesjaniczny jest naznaczony powołaniem eschatologicznym. Świadectwo tego powołania znajdujemy w sposób szczególny w ostatniej księdze Nowego Testamentu, w Apokalipsie. Ona również uwydatnia uniwersalny charakter Kościoła istniejącego w czasie i poza czasem, w wieczności. W wielkiej wizji niebieskiej, którą opisuje Apokalipsa po listach skierowanych do siedmiu kościołów, baranek jest uwielbiony, ponieważ został ofiarowany i nabył Bogu swoją krwią ludzi z każdego pokolenia, języka i narodu i uczynił ich naszemu Bogu królestwem i kapłanami. W następnej wizji Jan dostrzega wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem Bożym i przed barankiem. Księga Apokalipsy, rozdział 7. Kościół na ziemi i Kościół w niebie, Kościół apostołów i ich następców oraz Kościół błogosławionych, Kościół dzieci Bożych w czasie i wieczności stanowi jedyną rzeczywistość ludu mesjanicznego, wykraczającego poza granice przestrzeni i epoki historycznej, który zgodnie z Bożym planem zbawienia odzwierciedla się w katolickości, czyli w powszechności. Drodzy Państwo, w łacińskim tekście wyznania wiary Kościół, czyli Ekklesia, jest określany jako powszechny, katolicki, inaczej uniwersalny. A powołując się na grecki początek tego słowa, można powiedzieć, że chodzi o cały lub zupełny. Powszechność, uniwersalność, czyli inaczej katolickość Kościoła, może być rozważana, jak zaznaczyliśmy, w tym podwójnym znaczeniu. W pierwszym znaczeniu chodzi o to, że Kościół wyznaje całą wiarę i głosi pełną prawdę, o to, że w Kościele zawiera się pełnia środków zbawienia. Natomiast w drugim znaczeniu powszechność Kościoła oznacza, i w niej chodzi o to, że Kościół jest posłany do wszystkich narodów, do ludzi wszystkich czasów. Kościół nie ogranicza się w swojej misji do jednego tylko kręgu kulturowego. Stanowi to o jego niezwykłym bogactwie. Dobra nowina ubogaca każdą ludzką naturę i wydobywa z niej to, co najcenniejsze. Pierwiastki dobra, piękna i prawdy. Z drugiej strony spotkanie z różnorodnością ludzkich kultur ubogaca Kościół i stanowi ciągle nową inspirację dla jego działań. Czyli Kościół jest ojczyzną dla wszystkich ras, kolorów skóry, ogarnia wierzących ze wszystkich krajów, narodów i języków. To jest ta charakterystyczna rysa, o której mógł się naocznie przekonać każdy, kto uczestniczył choć raz w audiencjach papieskich na placu Świętego Piotra albo modlił się w sanktuarium maryjnym w Fatimie, w Lourdes, czy też przebywał we wspólnocie w Teze. Ten, kto brał udział w spotkaniu młodych w jednym z miast na naszym kontynencie, może doświadczyć tego wielkiego dobra, tej powszechności katolickości Kościoła. Jeszcze jeden aspekt na zakończenie dzisiejszej katechezy. Dla wielu ludzi przynależność do Chrystusa i Kościoła straciła na znaczeniu. Jednakże człowiek potrzebuje wspólnoty Chrystusa jako drogowskazu na drodze pielgrzymki do obiecanego kraju. Chrystus tak, Kościół nie. Z tym poglądem przychodzi nam zmierzać się coraz częściej. Przynależność do Chrystusa, poczucie wspólnoty stanowią już dzisiaj wartości, z którymi współczesny człowiek często nie potrafi się utożsamić. Ich znaczenie zostało rozdarte, rozmyte w sercu człowieka, często jednak zastąpione szybko przemijającymi chwilami szczęścia. Niektórzy, z którymi się spotykamy, mówią tak, Chrystus już od samego początku nie miał nic wspólnego z Kościołem. Powstał on niezależnie od niego. Bądź religia jest sprawą tylko i wyłącznie prywatną, stała się ona tak osobista, że wszelkiego rodzaju zorganizowane grupy, wspólnoty religijne są jedynie instytucjami zniewalającymi człowieka. Niektórzy powiedzą, że Kościół jest gwarantem tradycyjnego porządku, rodzajem Instytutu Kultury odpowiedzialnego za pielęgnację cennych zabytków i rozwój folkloru. Dla innych Kościół to przedsiębiorstwo upiększające wszystkie ważniejsze wydarzenia rodzinne, jak chrzest, ślub, pogrzeb i tak dalej, i tak dalej. Tych opinii jest bardzo wiele. Należy prześledzić historię, w której tak zwane prywatne lub okolicznościowe bycie chrześcijaninem jest niewyobrażalne i nigdy nie miało miejsca. Święty Cyprian, męczennik, biskup Kartaginy, określił ową jedność Boga z Kościołem w następujący sposób. Nie może mieć Boga za Ojca ten, kto nie ma Kościoła za Matkę. Jeżeli owe przekonanie jest słuszne, to jego podstawą jest sam Chrystus i jego Ewangelia. Dlatego, drodzy Państwo, podejmując tematy dotyczące Kościoła Świętego, Kościoła katolickiego, powszechnego, trzeba nam uczynić także rachunek sumienia i zadać sobie pytanie, jak ja traktuję Kościół. Czy czuję się częścią tego Kościoła? Czy w swoim życiu realizuję wymiar apostolskości tego Kościoła? Czy potrafię do tych ludzi, którzy żyją w ciemności, dotrzeć ze światłem, światłem prawdy, z Jezusem Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem?